Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Są z nami gość telefoniczny, ten głos bardzo charakterystyczny, należy do Marka Szurawskiego, dziennikarza, żeglarza, szantymena, współtwórcy i animatora polskiego ruchu szantowego, członka legendarnej grupy szantowej Stare Dzwony. Raz jeszcze oficjalnie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Natomiast w studiu w Radiu Katowice jest Paweł Jędrzejko, literaturoznawca, amerykanista, melwilista, muzyk, członek grupy Banana Boat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym, żebyśmy nasze spotkanie zaczęli od pewnego wywiadu. I to nie ja ten wywiad przeprowadziłam, tylko obecny tutaj Paweł Jędrzejko. Możemy?
Oczywiście.
Ten wywiad w całości ma 1,5 godziny, natomiast my wykorzystamy pewien fragment. Dotyczy on ludzi, ludzi, których, jak powiedziała, kocha w większości, oczywiście poza niektórymi wyjątkami niechlubnymi, ale jeśli mowa o żywiołach, bo państwo rozmawiali wtedy wiele, wiele lat temu o żywiołach, to ten żywioł ludzki jest jej najbliższy.
Urok ryczących dwudziestek polega na tym, że to nie są tylko śliczni faceci, którzy śpiewają śliczne piosenki la la la, tylko że to są ludzie bardzo ładni wewnętrznie. Ja ich znam już parę lat, a ponieważ generalnie jestem kobietą leciwą i doświadczoną, więc poznałam się na ludziach niczym panna Marple. I jak już parę lat na faceta popatrzę, czy na kobitkę, to wiem, co ona ma w środku. Otóż oni mają w środku ładne.
Oni mają w środku ładne.
Oni mają w środku ładne i ja ich za to lubię. Na przykład taki Kunia, moja ulubiona postać.
Kunia Andrzej Grzela.
Andrzej Grzela, doktor zresztą, prawda, lekarz, chirurg i tak dalej. Ale już Kunia dla takich ludzi z zewnątrz, na estradzie koncertowej, no to jest po prostu glancuś, showman, śpiewak.
To jest jego rola na scenie, to jest jego rola na estradzie.
I on jest jak najbardziej prawdziwy, ale jak schodzi z tej sceny i w dzień powszedni na dyżurze przywożą mu faceta z nożem w sercu, no to on mu ten nóż wyjmuje i to serce mu zaszywa, prawda?
W takiej kolejności?
Nie jestem pewna, w każdym razie zaszył tego człowieka i ten człowiek żyje.
Tak.
I mnie to się strasznie podoba, że są tacy ludzie. Jeżeli tak pięknie śpiewają i są tacy mili i dobrzy i mają takie ładne zasady. Myśmy kiedyś z Kunią byli na takim, znaczy jest taki festiwal wiatrak szantowy i tam się płynie do Ikerminde i się śpiewa oraz pije alkohole wolnocowe, a z powrotem się trzeźwieje, prawda? I myśmy kiedyś całą drogę powrotną z Ikerminde do Świnoujścia stali na dziobie promu i rozmawiali o wartościach. No i jest to zupełnie inny świat niż to, co Kunia pokazuje na scenie, bo na scenie to on jest po prostu showman, prawda? On jest świetny showman. Publiczność z ręki mu je. Tak samo jak wam z ręki je publiczność. Przecież tak naprawdę ten doktor literatury, co koło mnie siedzi, wywiad ze mną robi, to też jest showman. Przecież jak twój braciszek, lekarz, ginekolog, prawda, zapoda komendy, dziewczyny piszczą, to wszystkie dziewczyny w wieku, rozumiesz, od 14 do 64 lat piszczą.
Z dużą przyjemnością zresztą, to też
i
prawda.
Z dużym entuzjazmem.
Czyli mamy te zespoły szantowe, których składy reprezentują bardzo duży przekrój zawodów i zainteresowań.
No tak, bo tam są i lekarze przecież.
I prawnicy.
I prawnicy, i literaturoznawcy, i ho, 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 kto jeszcze.
To była rozmowa z 2007 roku. Wiele lat już minęło. Moniki z nami nie ma. Dobrze, że pozostał jej głos, taki bardzo charakterystyczny, ale tu nie o głos chodzi, tylko o charakter, o sposób mówienia, o to ciepło, które miała w sobie. No i właśnie, i to poczucie humoru też. Może na początek pytanie o okoliczności. Jak to się stało, że właśnie wówczas doktor, a obecnie profesor Paweł Jędrzejko przeprowadził tę rozmowę? Zresztą chyba w studiu Radia Szczecin.
Tak, tak, to było studia w Szczecinie jak najbardziej. I wtedy my już byliśmy bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni. Ta przyjaźń datuje się, ja naprawdę nie pamiętam od kiedy, mam takie wrażenie, że Monika zawsze była. Nie potrafię zlokalizować ani takiego momentu w historii, kiedy myśmy się poznali, ale jestem prawie przekonany, że to miało miejsce podczas krakowskich szantis. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo sobie przypadliśmy do gustu. No właśnie dzięki temu, że przy okazji jakiejś rozmowy po koncercie Bananów okazało się, że Monika jest i polonistką, i w ogóle korzeniami ze Śląska. Wyszło kilka takich obszarów, gdzie mieliśmy bardzo dużo sobie do poopowiadania i pamiętam, że całe godziny żeśmy wtedy przegadali i potem w zasadzie przy każdej możliwości, kiedy tylko się dało, no to szukaliśmy okazji do spotkania i porozmawiania i oczywiście przy tych wszystkich rozmowach wyszły jej pasje operowe, wyszły jej pasje artystyczne, wyszedł jej talent poetycki, okazał się zupełnie oczywisty jej talent jako tłumacz literatury. To wszystko w złożeniu z jej takim niesłychanym talentem obserwacyjnym, tą umiejętnością dostrzegania ciepła i rzeczy dobrych w ludziach i w świecie spowodowało, że myśmy się po prostu mocno skleili. No i w którymś momencie ja stwierdziłem, że byłoby najfajniej w ogóle o tych takich wspólnych pasjach sobie porozmawiać. A ponieważ myślałem wtedy o tym, żeby przeprowadzić taki wywiad, a potem przełożyć go na transkrypt i go opublikować, to zapytałem Wawrzyńca Szwaję, pracownika notabene Radia Szczecin, całkiem nie przez przypadek nazywającego się tak samo jak Monika, o to, czy by mi nie ułatwił zadania i tego po prostu nie nagrał. Ale jak myśmy już usłyszeli to nagranie, to stwierdziliśmy, że przecież nie ma sensu tego transkrybować, bo to jakby urok tej rozmowy polega na tym, że to był jeden nieprzerwany blok rozmowy. Przecież Monika, jak sama twierdzi, jest nudziarą, ale tylko i wyłącznie na papierze, bo przecież się nie da jej nie słuchać, tak wciągająco rozmawia. I dlatego to nagranie nigdy nie zostało transkrybowane, ono po prostu zaczęło funkcjonować w formie takiego właśnie radiowego wywiadu.
Jeśli Monika była nudziarą, to ja chcę coś takiego na receptę.
Prawda, ja
poproszę.
Ja zresztą Marek chyba doceni to najlepiej, prawda, jako współtwórcę dupersznytów tak zwanych.
Tak jest. To publikacja, która ukazała się już po odejściu Moniki. Marku, jak tobie się słuchało po latach Moniki? Nie wiem, czy słuchałeś tego wywiadu już kiedyś?
Nie słyszałem tego wywiadu, ale mam w pamięci ciągle mnóstwo przegadanych godzin z Moniką, albo w trakcie rozmów telefonicznych, albo bezpośrednio. I rzeczywiście to była najwyższa przyjemność, bo nawet biorąc pod uwagę samą formę, czyli płynność mówienia, formułowanie myśli, podążanie za jej myślą, to był taki wzorzec, taki model. Każda z nią rozmowa coś mnie zmieniała, budując cały czas przekonanie, że mam do czynienia z człowiekiem nietypowym, właściwie niezwykłym. No i to tak zwykle bywa, że dopiero kiedy ktoś odchodzi, to zdajemy sobie sprawę, co świat stracił i co właściwie każdy z nas stracił, albo ja szczególnie w czasie wspólnego pobywania czy życia, to ucieka naszej uwadze. No ale tak, to jest parę osób, co do których wyrażam wdzięczność do losu, że nasze losy się skrzyżowały. To jest też może ciekawe, Paweł mówił, że nie umiejscawia w czasach przestrzeni miejsca, punktu, kiedy doszło do spotkania i do pierwszych więzów przyjaźni, które potem tylko krzepły. Ze mną jest podobnie. W grę wchodziły chyba dziennikarskie sprawy. Jednak wiedziałem, że Monika to jest koniec lat 80. właściwie. Jest to związana bardzo z dziennikarstwem i to telewizyjnym. Jeszcze nie było mowy o jej pisaniu. Ja z kolei czyniłem pierwsze kroki w dziennikarstwie radiowym, stymulowany przez nieżyjącego też przyjaciela Janusza Sikorskiego, więc to było bardzo bliskie i taka wspólna płaszczyzna naszych działań. Płaszczyzna to znaczy, że tam, gdzie tylko była okazja, a te okazje to spotkania szantowe. To dochodziło do rozmowy, ale takiej formalnej, to powiedz parę słów o tym albo o tym, czy to była kwestia wywiadów i rozmów. Natomiast później, no właśnie, to Paweł użył dobrego słowa. Ja też się skleiłem z Moniką. Wspólny świat, chyba wartości widzenia świata, rozumienia ludzi i taka pogłębiona relacja. Ja pamiętam i bardzo to sobie ceniłem, zwłaszcza w miarę upływu czasu, kiedy Moniki po prostu zabrakło, jak ważne były wspólne książki. Książki, które myśmy razem czytali. Ja byłem zdziwiony na początku już, tego tematu, kiedy okazało się, że Monika w czasach swojej młodości nie czytała dziewczyńskich powieści, jakieś tam Anię z Zielonego Wzgórza czy podobne, tylko czytała Landona, więc wymienialiśmy poglądy na ten temat. I London, i Curwood, i Cooper, więc wspólne tytuły. Dochodząc do wniosku, jak to jest strasznie ważne, te książki, co prowadziło w tamtych czasach, już to było wiadomo, że ludzkość przestaje czytać, również i ta ludzkość czy nam najbliższa, czyli my Polacy. No, ale też dochodząc do wspólnego wniosku, to było ładne, Monika mówiła, jak jesteś samotny, czujesz się samotny, no to zaprzyjaźniaj się z książkami. Książki to sposób na to, żeby nie być samotnym. I też pamiętam jedno zdanie, ono jest aktualne zawsze. Oceniać człowieka nie należy, jeśli w ogóle tutaj bezokolicznik oceniać jest słuszne. Nie po tym, co on czyta, tylko jakie książki czyta powtórnie. Czyli do jakich książek się wraca. To było bardzo, bardzo mądre, bardzo fajne. Tak. To jakie książki wrastają w nas tak dalece, że zawsze z przyjemnością do nich się wraca, czy nawet z potrzeby serca. No i to też, proszę wybaczyć, banał, ona też mówiła, że to banał, ale że za każdym razem coś tam się w tych właściwych książkach, że zawsze coś tam nowego można znaleźć i że chyba tu chodziło też o jakąś radę, o rozumienie obecnej sytuacji poprzez myśli i słowa autora i tak dalej. No i tu nie mogę powiedzieć, tak, bo to nas bardzo łączyło. Książka piracka, najlepsza w naszym rozumieniu, książka Sobadziniego, Kapitan Blad. Zgadzając się, oj, tak. Że ta głupia Arabella, jedna z bohaterek powieści, w ogóle nie zdawała sobie sprawy praktycznie do ostatnich stronic książki, jaki skarb jej się trafił, że miała okazję poznać Petera Blada. Ale tak, książki i to, jak te książki w sumie to formowało taką wzajemną bliskość, jak te książki nas ukształtowały.
Tytułem takiego postawienia może kropki nad i, albo otwarcia kolejnego wątku, chciałabym z całą mocą podkreślić, że Monika czytała Anię z Zielonego Wzgórza. Nie wiem, być może nie jako młoda niewiasta, czy też nastolatka, ale czytała, bo rozmawiałyśmy na ten temat i ona zresztą twierdziła, że ona wyciągnęła wnioski z tej lektury. I w momencie, kiedy ona sama, mówię oczywiście o Monice, postanowiła pisać książki, to stwierdziła, że ona musi je umiejscawiać w bardzo konkretnym miejscu. Bo tak jak Ania z Zielonego Wzgórza, kiedy postanowiła zostać słynną pisarką i pisała rzeczy o sprawach i ludziach i miejscach, o których nie miała pojęcia, bo nigdy tam nie była, ktoś jej poradził. Ty się trzymaj swojego miejsca na ziemi, ty to opisuj. I Monika mówi, ja się tego trzymam. I dlatego między innymi te jej książki mają ten Szczecin, mają czasami podjuchy. Oczywiście pojawiają się też i inne miejsca, tak, jako scenografia. Ale tak, tak, tak. Więc wiem, że czytała.
Co więcej...
Nie, no na pewno. I Ani Zielonego Wzgórza na pewno się nie kończyło. No, poza wszystkim jako polonistka i nauczycielka, no to musiała czytać to szerokie spektrum literatury światowej i dzieł tej literatury, co było oczywiste. Ale ja tylko pamiętam moje zaskoczenie, że London tak.
Że London tak.
Chłopięcze. Indianie, Winnetu, a jakże, proszę bardzo. Myślcie sobie, baba Winnetu, co tu się dzieje?
A jednak.
No tak.
Bo nie wiem, Marku, czy pamiętasz taką rozmowę, bo to się po części przy tobie odbywało. Rozmawialiśmy z Moniką o Kubusiu Puchatku. Bo wyszedł wtedy przekład, pani się nazywała Monika Adamczyk, ale nie pamiętam dokładnie. Przekład nazywał się Fredzia Pchi w odróżnieniu od Kubuś Puchatek Ireny Tuwimowej, pamiętacie?
Tak, oczywiście.
No i Monika była absolutnie sfrustrowana tym, że jak tu jej ten ciepły, kochany Puchaty Kubuś mógł się przemienić, wiesz, we Fredzie. No i oczywiście pociągnęła mnie za język. No ja jak Marku i ty, i Monika wiecie, ja jestem człowiekiem oczywiście małomównym i w ogóle tak ciężko jest mnie za język pociągnąć. Nie mogłem skończyć, po prostu gadaliśmy po prostu 3 godziny o genderowej interpretacji Kubusia Pochadka, który to Kubuś nazywa się w końcu Winnie, nie? Czyli, czyli Winifreda, nie? Tylko, że to fry jest takie twarde i niemiłe, a Winnie jest cieplutkie. To jest Winnie the Pooh. Kubuś Puchatek brzmi pięknie, ale Fredzia pchi już niekoniecznie, raz, że to się ciężko wymawia, a dwa, że to bolą uszy, nie? Natomiast fakty są takie, że jeżeli by chcieć poddać tę oryginalną powieść analizie właśnie pod kątem tego potencjału znaczeniowego, hermeneutycznego, interpretacyjnego, pod kątem genderowym, no to rzeczywiście ten nowy przekład, który jest przekładem właściwie filologicznym, który zakłada sobie właśnie ten potencjał interpretacyjny, no to jakby spełnia te wymogi, on pozwala tak to interpretować. Natomiast gdybyście widzieli minę Moniki, jak ja po pół godzinie zupełnie rozbiłem jej światopogląd, bo ona oczywiście wychowana na przekładzie przecudownym zresta, uważam, że, no że kongenialnym.
Mnie by też to rozbiło. Ja
prawda? Słuchajcie, ona miała łzy w oczach, jak się dowiedziała, że ten Kubuś nie jest chłopcem, albo nim nie musi być w ogóle i że wcale nie kończyliśmy.
Świat wartości runął.
Kompletnie. No,
i gdzieś Krzyś by się lalką zajmował. To jest
no to po pierwsze, a poza tym wiesz, on, jak w ogóle, wiesz, no Krzyś znowu brzmi słodko, a Christopher Robin niekoniecznie, prawda? No, ja. Więc ona w ogóle chyba nie chciała tego wiedzieć, szczerze powiedziawszy.
No tak, ale chciałabym jeszcze na moment powrócić do tej rozmowy, dlatego że w tej rozmowie pada pseudonim artystyczny Kuni, który odszedł w tym roku i jak Monika Szwaja mówi o tym wokaliście, o tym muzyku, właściwie dla niej oczywiście i jego głos, i jego emploi sceniczne było ważne, ale przede wszystkim liczył się człowiek.
No tak, ja mam sam ogromny sentyment do postaci Andrzeja. Mam, jak sądzę, pełne prawo uważać go za swojego ucznia. To był początek lat 80., on jako bardzo młody człowiek razem ze Szkotem, Henrykiem Tykałą. Była bardzo mocno ze sobą zaprzyjaźniona para młodych ludzi. Przyjeżdżali na pierwsze warsztaty marynistyczne organizowane przez wczesne ZHP w Kołobrzegu, a potem w Gdyni. No i obaj, ale Kunia, Andrzej szczególnie chyba, pojawiali się tam w ładnych kilka kolejnych lat. I pamiętam też, że bo wiadomo, że Andrzej studiuje medycynę, już staje się pełnowymiarowym, dorosłym człowiekiem, ale specjalizował się w falach na przykład. On był specjalistą w falach. Idea warsztatów polegała, tam było kilka idei. Chodziło między innymi o to, żeby opanowywać jakiś fragment szeroko rozumianej wiedzy marynistycznej po to, żeby się dzielić nią w swoim środowisku, głównie szkolnym, tym harcerskim. No więc Andrzej sobie wybrał falę i pamiętam też rejs wspólny jego i Henryka i czekałeś Szkota razem z Janem Sikorskim płynęliśmy gdzieś po Bałtyku. Więc te więzy żeglarskie i przyjacielskie były bardzo, bardzo mocne, bo później wiek młodzieńczy zmienił się w wiek męski i pozostawały przyjaźnie i to tak trwało i trwało aż do tego nieszczęśliwego wypadku. No i tak, i tyle.
Mam bardzo podobne wrażenie, bo ja podobnie jak Kunia jestem też uczniem Marka i to bardzo wielowymiarowo mogę to powiedzieć.
Czy ty powiesz? Nie przypominam sobie nawet.
A mówię zupełnie, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz twoją pracę w redakcji harcerskiej, w rozgłośni harcerskiej, kiedy prowadziłeś klipra 7 mórz. No to był jakby pierwszy etap, kiedy już się od ciebie uczyłem, natomiast jeszcze cię wtedy nie znałem osobiście. Poznałem ciebie przy okazji rejsu kliprowego, który zaczynał się na jachcie Bieszczady, z którego ja wtedy właśnie schodziłem, a twoi radiosłuchacze i chyba wtedy jeszcze także nasz przyjaciel wspólny Wojtek Prus na ten jacht wsiadaliście. A potem to już były warsztaty. A w 92 roku tak właściwie mieliśmy okazję się mocniej zbliżyć, bo popłynęliśmy razem do Ameryki i z powrotem na Zawiszy Czarnym, gdzie właściwie ty stworzyłeś całkowicie nowy zespół, i to taneczny, i śpiewający, gdzie założyliśmy Wraka, czyli Światową Kongregację Kultury Picia Rumu.
Oby żyła wiecznie,
i która istnieje do dziś i oby żyła wiecznie, prawda? I rozwija się szeroko. To przecież działo się właśnie na Oceanie Atlantyckim w drodze z Ameryki. I te wszystkie kontakty potem spowodowały, że właściwie to takie centrum wszechświata na Podjuchach u Moniki w domu też potem powodowało, że myśmy się tam czasami albo w okolicach, albo tam, że też mieli możliwość spotykać, czy to razem, czy z przyjaciółmi, ale to wszystko potem zaczynało, gdy chodzi o w ogóle zachodnio-pomorskie i tamte okolice, to wszystkie te ścieżki żeglarskie, wszystkie ścieżki marynistyczne, wszystkie ścieżki literackie, one gdzieś tam ciążyły w stronę Podjuch, czyż nie?
Przepraszam za wrażenie, Monika była wtedy takim jądrem kondensacji.
Tak jest, tak jest, tak to było. Przecież jak myśmy się tam spotykali, to bywał tam i Kunia, którego ona oczywiście uwielbiała, był to absolutnie cudowny facet, bo też...
Jak to ona mówiła, miłością pierwszą.
Tak, ona go kochała miłością pierwszą. Zresztą i drugim takim mężczyzną, którego też tą pierwszą miłością darzyła, to był Korek, czyli jest przyjaciel Marka Szurawskiego z tegoż samego zespołu, czyli Andrzej Korycki. No i zwróćcie Państwo uwagę, że przecież Monika pisała te teksty przekładów piosenek marynistycznych dla tych swoich ukochanych ludzi. Oni je śpiewali, oni je potem wykonywali. A przecież nie jest już przypadkiem, że zespół, który Monika razem z Anią Łaszewską i Kasią Sajną, notabene z Radia Szczecin, założył, nazywał się jak?
Stare dzwonnice.
No,
nie zapominajmy jeszcze o Mirze Urbaniak.
A oczywiście Mira Urbaniak, oczywiście, która też ze Szczecinem bardzo związana i w końcu... Mira, przecież pamiętacie, zaangażowała się niewiarygodnie w 2007 roku w organizację Tollshipów pierwszych, prawda? Tego pierwszego wielkiego finału. Tam było kilka takich świetlistych postaci kultury marynistycznej, ale one wszystkie spotykały się gdzie? Oczywiście na Podjuchach.
Powiedzmy może słów kilka, bo myślę, że to jest tak, że wielbiciele Moniki Szwaj, których ciągle jest bardzo dużo, wiedzą doskonale, ale myślę, że nie wszyscy muszą wiedzieć, o co chodziło z tym żartem, ale też przecież z poważnym wykonaniem, z poważnym koncertem, czyli ze starymi dzwonnicami. To był festiwal Shanties, chyba jakiś jubileusz tak zwany okrągły.
Tak, ja nie pamiętam dokładnie roku, ale... To była chyba, no nie chyba, na pewno idea Moniki, żeby w takiej formie żartu i scenicznego i interpretacyjnego, żeby nawiązać do tego wątku szantowego, tylko że mało sobie kto z tego zdaje sprawę, jak znakomite teksty Moniki były prezentowane przez ten...
To było naprawdę świetne, to było tak dowcipne.
Zwłaszcza dla ludzi, którzy z konieczności, przepraszam za kolokwializm, siedzieli w branży i wiedzieli, aluzją do jakich prawdziwych piosenek, teksty Moniki, tutaj znajdowały swoje miejsce, i o piosenkach Jurka Paremskiego. Właściwie o wszystkich bardziej znanych, ale wszystko przesiane przez doświadczenie, przez poczucie humoru Moniki. No i to było bardzo dobre. W zasadzie później już się nic podobnego nie zdarzyło. To był taki kabaret żeglarski, ale bardzo...
Ale doskonale przygotowany. Uważam, że to jest najwyższy...
Ja pamiętam ich próby.
Tak. Najwyższych lutów kabaret literacki.
Goniła do prób, tak.
Tak, nie, to było cudowne zupełnie.
Wokalnie i choreograficznie, fajne było.
Poza tym ja myślę sobie, że...
poczucie humoru Moniki.
Taka subtelna ironia. Zwróćcie, kochani,
wszystko
uwagę, że...
Trafne, tak.
Prawda? Że Monika, kiedy nawet ironizowała, to tam nie było chłodu w tej ironii. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. Prawie niemożliwie, ale... No jak, bo jakże ironia może być ciepła? No chyba jej mogła być. No,
tak. Zresztą
Monice się wszystko to udawało. I a propos właśnie też jej wielbicieli, osób, które ją doceniają. I jedną z tych wielbicielek była moja ex-żona, z którą jestem cały czas zaprzyjaźniony bardzo mocno, która dostała od Moniki, była pierwsze dziewice. To były klub mało używanych dziewic. I potem były Dziewice do Boju, potem były Zielone Jabłuszka, notabene wodowane na pokładzie Daru Młodzieży. No i wtedy nie nastąpił rozpad mojego małżeństwa, ale to nie dlatego.
Dlaczego?
Nie dlatego. że Monika tę książkę wysłała, tylko dlatego, że Monika w swojej literaturze czyniła różne ukłony, mniej lub bardziej kamuflowane. Oczywiście środowisko doskonale wiedziało, o kim jest mowa. No i w tejże książce pojawia się postać niejakiego profesora Andrzeja Pawełki, a potem chyba Andrzeja Pawłowskiego, czy jakoś tak, bo już dokładnie teraz nie pamiętam, bo to były różne oblicza
to
tej
mówi
postaci.
Paweł Jędrzejko.
W każdym razie ta postać przyjechała na tollshipy do Szczecina, gdzie zaimprezowała z kimś tam i wylądowała w czyimś pokoju hotelowym z czyimiś kluczami w kieszeni. Monika nie rozwija tego wątku, ale moja żona rozwinęła. Bo kiedy wróciłem do domu z jakiejś tam traski koncertowej niedużej i ona już zdążyła była tę książkę przeczytać, no to wchodzę do domu, a tam taka grobowa cisza. No zawsze spotykała mnie jakaś radość w momencie, kiedy wracałem do domu po koncertach, a tutaj nagle chłód, taki naprawdę arktyczny. No i dopiero po chwili się okazało, że moja żona przeczytała książkę i długo gryząc się w wargi, a jeszcze potem dłużej w język, wytrzymała, zanim zapytała, coś ty tam robił. No tak. A mówię, kochani, ale to nie ja.
Ciekawy zabieg artystyczny Moniki, która dlatego jej czytelnicy czekali z dużą niecierpliwością na kolejne pozycje, bo Monika tam właśnie latała aluzyjnie jakąś autentyczną postać do środowiska i wszyscy zachodzili.
Ale najczęściej
głowę,
była, najczęściej
teraz to jednak on robi.
Tak, najczęściej to jednak była hybryda jakaś.
To,
No więc wytłumaczyłem się mojej ex-żonie, że to naprawdę jest postać złożona z wielu różnych postaci, a potem przy okazji jeszcze w znacznej mierze projekcja artystyczna Moniki, ale ona nie uwierzyła do momentu, kiedy Monika do nas do domu kiedyś nie przejechała, jej tego sama nie powiedziała, bo naprawdę była absolutnie przeświadczona, że musiałam tam tak nachuliganić, że aż się to znalazło w książce.
Tak, taka fajna zabawa słowem Moniki. To przestało istnieć, mówiąc to, mam na myśli fakt i to trwało ładnych parę lat, że w gronie kilku przyjaciół Moniki był i Andrzej Korycki i Jędruś nasz kochany.
Jądruś, tak jest. Mędy grał.
Także myślę, z okazji świąt, to było dwa razy w roku zawsze, na święta wielkanocne i na Boże Narodzenie, pisali sobie wierszyki.
Tak.
A święta były tylko pretekstem do ujmowania z naszej strony jakąś w miarę przyzwoitą formę poetycką. Monika to była zawodowiec, więc jej odpowiedzi były godne najwyższego uznania.
Ach, to były riposty takie cudne.
Pisaliśmy sobie tak, jakieś spostrzeżenia na temat świata, ludzi i tak dalej. I to zresztą w Dupersznetach chyba też jest.
Tak jest i można podane, przeczytać.
Prawda? Tak, no i to dla mnie jest osobne przeżycie. Ja, kiedy Wawrzyniec, syn Moniki, zaproponował mi tą stronę redakcyjną, to miałem takie 2-3 miesiące intensywnego pobywania z Moniką, bo miałem do przejrzenia i wyboru chyba 800 stron rozmaitych tekstów. To było po prostu nadzwyczajne. Co można było pomyśleć o ludziach, o świecie, jak myśleć, jak formułować. To miała osobista, ogromna satysfakcja. Tak jakbym przedłużył sobie kontakt z Moniką.
To ładne.
Znacznie dłużej.
To bardzo ładne. Ja jeszcze chciałabym dodać, że ten talent Moniki poetycki został uhonorowany po jej odejściu przez organizatorów festiwalu Shanties, ponieważ przyznawana jest nagroda za tekst do piosenki imienia
za najlepszy
właśnie
tekst roku,
tak. Moniki Szwaj. Także gdzieś to wszystko zostało. Jakieś
znaczy,
ślady
więcej
bardzo
nawet,
dużo.
Dlatego, że tak. Nie więcej nawet dlatego, że oprócz tego, że książki Moniki sprzedają się w kolejnych nakładach, więc cały czas jest poczytna, więc ona cały czas jakby funkcjonuje z nami. To, co Marek wykonał, praca właśnie w złożeniu, w przygotowaniu tych Dupersznetów, to były rzeczywiście fragmenta, nie? Przeróżne i to różnego rodzaju z różnych stron. To też kreśli taki bardzo ciepły, bardzo fajny portret Moniki. Tak naprawdę żadne jedno dzieło Monicy Sprawiedliwości nie oddaje, bo tak naprawdę ona cały czas... My, szczerze powiedziawszy, myśmy się tak naprawdę jeszcze nie przyzwyczaili do tego, że jak się wpada na podjuchy, to się już Moniki samej nie spotka, ale gdzieś tam ona cały czas jest. No.
Jest, no i nie możemy chyba nie wspomnieć, chociażby przez chwilę, że raz w roku też mamy możliwość obcowania z twórczością Moniki. W tym przypadku myślę o telewizyjnej twórczości, no bo mamy te niedziele szwajowe, to za moment już będzie chyba 10 zawsze w maju.
Tak, tak.
To zyskuje na coraz większej, no ja byłem zaskoczony, ale absolutnie in plus. Teraz ta ostatnia niedziela w maju 24, no to już sala pękała w szwach i ludzie już pozostawali na zewnątrz, nie mogąc wejść. Więc to w miarę upływu lat nabiera coraz większego rozmachu. I
no właśnie, Marku, ty od początku
jest bardzo prosta.
Prowadzisz te spotkania i masz tę skalę porównawczą.
Chyba tak, i mam skalę porównawczą, tak, to prawda. I chociaż właśnie formuła jest bardzo prosta, to bardzo chwytliwa, bo dzięki uprzejmości telewizji szczecińskiej, ale i wysiłkowi Wawrzyńca, zawsze oglądamy 3 reportaże z ogromą reportaży, które nagrywała i które tworzyła Monika. I te reportaże są pretekstem do rozmowy albo na temat samego reportażu, jak on został tworzony, więc rozmowy z ludźmi współpracującymi przy powstawaniu tego reportażu, albo z bohaterami tych reportaży. I nagle ja sam to odbieram jako taki właśnie znowu duch Moniki gdzieś tam wśród naszej społeczności, bo wszyscy nagle patrzą na świat mądrymi oczami Moniki, z mądrą, fajną myślą i widać wyraźnie po twarzach, po reakcjach ludzi, że no w jakimś sensie wychodzą odmienieni, to może za mocno powiedziane, ale
pozytywnie napompowani.
Bardziej silni, tak, silniejsi, jacyś takie właśnie krzepiące są te
no tak, bo Monika zawsze szukała rzeczy dobrych i ładnych, nie? Ona
no
się potrafiła to wyciągać, emulować, ekstrahować.
Tak, trafiając w istotę rzeczy przy okazji. Tak.
Pamiętam, że Monika kilka razy odnosiła się do takiej krzywdzącej opinii o jej powieściach, że, znaczy właściwie o niej samej, bo często tak w żartach przywoływała to określenie autorka poczytnych romansów. I myślę, że to jej sprawiło przykrość, ale z drugiej strony potrafiła się z tego śmiać. I w gruncie rzeczy wyszła z tej konfrontacji z tą opinią zwycięsko. Bo ona też zawsze tłumaczyła, że te jej powieści, one mają po prostu sprawić, że ludzie pomyślą o sobie dobrze, że ludzie się uśmiechną, że ludzie pomyślą, nigdy nie jest za późno, może warto, tak jak bohaterka książki, zmienić trochę swoje życie, popatrzeć na nie z dystansem. I po to były te książki. Tak myślę.
Książki były słoneczne.
Właśnie.
A pamiętacie państwo, jakie było motto wydawnictwa? Właśnie.
Tak.
Słońce
świeci wszystkim.
Tak.
No tak. Tak. I ja spotkałem się z kolei z określeniem, ale też się z tym nie zgadzałem, po przeczytaniu. Niestety z przykrością Monika wybaczy, nigdy nie doczytywałem wszystkich książek do końca, tych czytanych przeze mnie, że to są powieści dla kobiet, czy są książki dla kobiet. Nieprawda. Faceci też mogą czytać z dużym zainteresowaniem i więcej, mogą też się wiele nauczyć.
Poza tym one są urocze, poza wszystkim innym, prawda? I są inteligentnie napisane. Zresztą nie wiem, Marku, czy się, no państwo jako dziennikarze będziecie pewnie wiedzieć więcej na ten temat i lepiej niż ja, ale jak ja patrzę na przykład na sposób pisania Moniki, to mniej więcej odnoszę wrażenie, że ta zwięzłość taka telewizyjna, której musiała się przez te wiele lat pracy w telewizji nauczyć, ona powoduje, że to jest wszystko bardzo wartkie, a przy okazji ona jest w stanie umieścić na niewielkiej przestrzeni kilku akapitów bardzo wiele treści i często robi to tak inteligentnie i błyskotliwie, że w ogóle nawet nie widzi się ciężaru gatunkowego tego,
tak,
czemu ona...
I że to wciąga, jak to wciąga. Włosi mają takie fajne określenie na dobrą książkę, spinta in avanti, czyli że czytasz i to, co czytasz, zmusza cię do odwrócenia kolejnej strony.
Nie wiem właśnie, czy to w tym odcinku, czy w poprzednim odcinku były dwa określenia, które właśnie trochę obrazują to, o czym panowie mówią. O pewnym panu, który wchodzi gdzieś tam do jakiegoś pomieszczenia. Bohaterka mówi, że jest to przystojny facet w wieku ogólnobiznesowym. I już tak. Wiemy, już go widzimy po prostu.
Absolutnie.
Ja już go widzę. Nie trzeba opisów tam, nawet kilku zdań, bo ja już go po prostu widzę. Albo na przykład o pani wyjątkowo antypatycznej. Jej intelekt nie był w stanie udźwignąć forsy i trochę nie domagał.
I trochę nie domagał.
I też już widzimy tę sytuację. Już wiemy mniej więcej, z kim mamy do czynienia.
Trzeba kiedyś poczytać dokładnie i pozbierać.
Takie smaczki, prawda?
Z tego tak, to byłaby potężna lista.
A może to jest właśnie jakiś pomysł na... No. Na kolejną Monikę.
Na kolejną niedzielę.
A poza tym na kolejną niedzielę, szwajową, właśnie. Na zakończenie, ponieważ czas nieubłaganie sobie tik-tak.
A to nie jest tak, żeśmy dopiero zaczęli? Czy?
Dopiero zaczęliśmy. Też mam takie wrażenie. No, ale nie chcę się z wami rozstawać, nie chcę się też rozstawać z Moniką i bardzo się cieszę, że ten audiobook powstał, bo dzięki temu znów możemy powrócić do Moniki, do jej pasji, do jej fascynacji. Chciałabym zapytać właśnie o to, co waszym zdaniem, co panów zdaniem jest takim największym dokonaniem Moniki?
Ja tylko zadawałem kiedyś Monice takie pytanie, po czym, jaki sposób oszczędzić człowieka? I ona się zdragała przed odpowiedzią. Nie chciała, to jest bardzo trudne. Ale myślę, że w przypadku Moniki chyba po owocach ich poznacie.
Oczywiście.
Proszę wybaczyć cytat tak, że co zostawiła, a mnóstwo zostawiła. Ja już nawet nie mówię o książkach, o reportażach telewizyjnych, ale zostawiła, i to chyba jest dla mnie oczywiście to subiektywne zdanie, ślad w sercach ludzi, przyjaciół. Zostawiła przyjaźń. Monika często podkreślała, że najważniejsze w życiu są przyjaźnie, cytując chyba profesora Kołakowskiego, bardzo lubiła.
Tak.
Profesora Leśka często nawiązywała do jego pracy, sposobów myślenia, więc myślę, że tak, że przyjaźnie i pewien wzór, jak można ładnie spędzić życie. Cytowała też nie jedną z bohaterek książek, a może się mylę, w każdym razie starszą osobę, która twierdziła, była niewiasta, ani że w każdym wieku można czynić swoje życie piękniejszym. I ta i te inne takie właśnie myśli, przemyślenia stanowią wzorzec to, co Monika zostawiła. Tylko trzeba się temu po prostu bliżej przyjrzeć, między innymi czytając jej książki.
Czytając jej książki, albo na przykład słuchając takich płyt, jak płyta nagrana przez Jolę Korycką i Wojtka Dudzińskiego, Sępa, gdzie są przekłady,
tłumaczenia,
prawda, Moniko? Prześliczna płyta.
Prześliczna udane. Płyta. To był załącznik do jakiejś książki, nawet.
Podpisuję zupełnie pod to, co Marek powiedział, bo to, co Monika zostawiła, to nie tylko przyjaźń, ale też ona spowodowała, bo tak jak Marek wcześniej powiedział, ona była centrum koncentracji. To dom na Podjuchach był centrum wszechświata, kiedykolwiek cokolwiek ważnego, gdy chodzi o kulturę morską, ale nie tylko. Siedziało w Szczecinie, to przecież u niej w domu byli artyści operowi, byli lekarze, byli artyści scen szantowych, byli kapitanowie wielkich żaglowców i małych żaglówek. I to wszyscy ci ludzie się u niej spotykali i oni się bardzo często dzięki Monice, przez Monikę, poprzez Monikę zaprzyjaźniali. I te przyjaźnie bardzo często trwają do dzisiaj. I one są takim testimonium mocy monikowego serca i jej umiejętności łączenia ludzi. Tak mi się wydaje, że ten właśnie ciepły, pozytywny stosunek do świata i życia, który też powodował, że tych zapraszanych przez siebie ludzi ze sobą łączyła, to jest coś, co dalej z tych książek jeszcze emanuje, ale także, no przecież wystarczy pójść na dowolne polskie żaglowice, zapytać o Monikę Szwaję i wszyscy ją jakoś skojarzą, a jeżeli się pójdzie na Dar Młodzieży...
No to szczególnie, tak.
To szczególnie, bo ona tam spędziła kochała, bardzo wiele czasu. Pisała książki, no może nie w kabince, ale na pewno inspirowała...
Nie, w kabince się. Mówiła, że
kabince
pisała...
Tak, też.
Tak, i to całymi rozdziałami.
W końcu miała święty spokój i miała tylko trzy obowiązki, tak jak mówiła. Śniadanie, obiad i kolację.
Tak jest, tak jest, tak jest. A uwielbiała patrzeć, uwielbiała obserwować to, co się dzieje. I myślę sobie, że ona też lubiła, zwróćcie uwagę, ona bardzo lubiła lotnictwo i żeglarstwo. Te dwa obszary, czyli te dwa żywioły, standardowo człowiekowi niedostępne, one się jej stawały dostępne i zobaczcie, ona zaczęła żeglować naprawdę dopiero dosyć późno, dopiero chyba właśnie po tych inspiracjach muzyką marynistyczną, bo przecież góry to lubiła wcześniej, ona w ogóle lubiła spędzać czas w Kotlinie Kockiej, w Szklarskiej Porębie, w Sudetach, więc góry lubiła, konie lubiła, ale lubiła też morze i niebo. No i to przecież jak ktoś lubi morze i niebo, a przy okazji nie boi się gór, no to on się musi zaprzyjaźnić. Ty znasz człowiek. No, a my jesteśmy jego albo jej.
Pięknie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę o Monice Szwaji, autorce wielu poczytnych romansów, ale teraz to mówię z przymrużeniem oka, bo to więcej niż romanse, to po prostu powieści, które dają człowiekowi uśmiech i słońce. Nie wiem, jak zaczęłam to zdanie, w związku z czym zacznę je jeszcze raz, że dziękuję. Proszę, że dziękuję za to spotkanie, za
Ja muszę Monice jeszcze raz podziękować, bo znowu dzięki Monice spotkałem się z moim przyjacielem Markiem Szurawskim, a zupełnie się tego dzisiaj nie spodziewałem, także bardzo mnie to cieszy.
Mowa tu już była o tym, że podjuchy łączą, no ale Szczecin w ogóle. Może zgódźmy się, że Szczecin
ale
w ogóle
absolutnie.
Łączy.
Szczecin łączy, radio łączy.
Dziękuję Szura bardzo. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Marek Szurawski, Stare Dzwony i Paweł Jędrzejko, Banana Boat. Może tak już krótko przedstawię naszych dzisiejszych gości. A za tydzień kolejny długi odcinek audiobooka Dziewice do boju i tym razem będziemy rozmawiać o Monice Szwaji jako dziennikarce telewizyjnej. Już w tej chwili zapraszam. Agata Rokicka, życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.